radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość to profesor medycyny, specjalista chirurgii dziecięcej, przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Ochrony Zdrowia. Jest także znany jako meloman. Profesor doktor habilitowany Piotr Czałderna, kierownik Katedry Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydent sekcji chirurgii dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych. Dzień dobry panie profesorze, witam w studio.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zainteresowania naukowe pana profesora Czałderny to mało inwazyjne metody w chirurgii dziecięcej i onkologia dziecięca, w szczególności nowotwory wątroby. Impact Factor to 470, a indeks Hirsza 32. Prace naukowe pana profesora były cytowane dotąd prawie 4,5 tysiąca razy przez innych naukowców. To potężny dorobek naukowy, ale panie profesorze, kiedy pan kończył studia, to pan od razu był zdecydowany na tą chirurgię dziecięcą? Jak to było?
Nie, dlatego, że nie wiedziałem, jak sobie poradzę manualnie. Chirurgia to jest jednak specyficzna dziedzina medycyny, gdzie trzeba mieć pewną odporność psychiczną, pewne umiejętności techniczne, praktyczne. Ja między innymi dlatego zacząłem chodzić jeszcze na studiach w ramach studenckiego koła naukowego na dyżury na chirurgię dziecięcą. I w zasadzie mój początkowy plan był taki, żeby być kardiochirurgiem dziecięcym. Nawet chodziłem też do profesor Narkiewicz, już w świętej pamięci uczestniczyłem w jakichś zabiegach, no ale ostatecznie tak mi się spodobała chirurgia dziecięca, że już nie chciałem tego zmieniać. No
teraz jest chyba trochę łatwiej młodym chirurgom i wam chirurgom już doświadczonym dziecięcym, bo macie po prostu lepszy sprzęt. Chyba kiedyś nie było aż takich możliwości technicznych, mikroskopów, które powiększają wielokrotnie jakiś lup i tak dalej. Inaczej się trochę operowało.
O, bez wątpienia. Ja pamiętam, jak zacząłem swoją pracę, to nie mieliśmy w klinice ani jednego monitora, kardiomonitora, i anestezjolodzy monitorowali stan dzieci w czasie zabiegu, przykładając słuchawkę do klatki piersiowej. W całym szpitalu nie było ani jednego aparatu USG, OTK już nie wspominając. To były w ogóle inne czasy. A poza tym dzisiaj też jest łatwiej się uczyć, bo jest tyle materiałów dydaktycznych zamieszczanych w internecie. Można oglądać filmy wideo z zabiegów operacyjnych. To jest ogromna rewolucja w porównaniu z czasami, w których ja zaczynałem. To jeszcze był okres komuny, bo ja skończyłem studia w 1986 roku.
Każdy, kto był u pana w gabinecie, to widział na ścianie te podziękowania, zdjęcia dzieci. Pierwszą operację pan przeprowadził jeszcze jako student, znaczy uczestniczył pan w takiej operacji, ale pamięta pan może ten swój pierwszy taki zabieg, za który pan całkowicie samodzielnie odpowiadał, i czy ci pacjenci rzeczywiście zostają w pamięci chirurga?
Nie, ja powiem szczerze, pierwszego zabiegu nie pamiętam. Ja paradoksalnie...
Taki pan był przejęty.
Tak, ja paradoksalnie pamiętam, chociaż mam do dziś czapkę chirurgiczną, w której ten pierwszy zabieg wykonałem. Natomiast paradoksalnie, ja pamiętam swoje niepowodzenia, nie pamiętam sukcesów, i te niepowodzenia mnie bolą do dziś, tak jak zadra tkwią. I co jakiś czas sobie zadaję pytanie, czy aby wszystko zrobiliśmy dobrze, czy może nie można było zrobić czegoś inaczej. Ja naprawdę dużo mniej pamiętam sukcesy niż niepowodzenia, i one bolą.
Jaką drogę trzeba tak naprawdę pokonać, żeby robić te najbardziej skomplikowane operacje? No bo pan jest znany właśnie z tego, że to są skomplikowane. Często pierwszy raz na świecie, pierwszy raz w Polsce, pierwszy raz w Europie. U dzieci, które nie ważą kilograma, pan się nie boi operować? To jest ten lata praktyki, ta droga, którą pan przeszedł?
Że na pewno praktyka pomaga, ale myślę, że kluczem jest takie słowo pasja, tak? Żeby być chirurgiem, być dobrym chirurgiem, trzeba mieć pasję do tego, co się robi, a drugim kluczem to jest budowa zespołu, bo w dzisiejszych czasach uprawianie medycyny, zwłaszcza na skomplikowanym poziomie, to już nie jest one man show, tak to się mówi z angielskiego. To nie ma już gwiazd chirurgicznych, jak to kiedyś bywało. To są skomplikowane zespołowe przedsięwzięcia, w których biorą udział już nie tylko nawet lekarze, ale i pielęgniarki, i technicy, i wiele różnych specjalności medycznych, i tak dalej. A na dodatek trzeba umieć takiego ducha zespołowego zbudować i umieć zarazić ludzi tą pasją. Myśmy między innymi dlatego tyle nowych i ciekawych rzeczy w klinice naszej zrobili, że podzieliliśmy się przedsięwzięciami, podzieliliśmy się odpowiedzialnością, zdobywaniem wiedzy, śledzeniem nowości, i to nie jest tak, że wszystko zrobiłem ja, prawda?
Ale tu jest właśnie ta rola lidera takiego zespołu, żeby zadbać o tych swoich współpracowników, wesprzeć ich, prawda? I pan to robi, bo pan...
Na pewno tak. No, trzeba stworzyć im możliwości rozwoju. To jest również pozyskiwanie pieniędzy, pozyskiwanie kontaktów, zarażenie innych swoją pasją. No i to jest taki wybór, przed którym staje każdy chirurg. Czy chce się być gwiazdą, która stawia na siebie, czy też chce się budować siłę swojego zespołu i siłę swojej jednostki. Ja wybrałem to drugie i tego wyboru nigdy nie żałowałem.
Ja pamiętam takie czasy, kiedy bardzo często pojawiały się ogłoszenia o zbieraniu pieniędzy na zagraniczne operacje dla dzieci. Część pacjentów szukała tej pomocy za granicą, bo nie mogła jej otrzymać w Polsce. To się zmieniło. Od tego czasu tych chyba ogłoszeń jest jakby trochę może mniej, ale mamy lepszy sprzęt i lepsze możliwości?
To na pewno się zmieniło trochę. Nie chcę powiedzieć, że te ogłoszenia znikły, bo to byłaby nieprawda. One nadal są. No są z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jest nadal niewielka grupa schorzeń, których w Polsce nie można skutecznie leczyć, bo nie mamy po temu technologii czy umiejętności. Druga grupa, która no, dotyczy rodziców, którzy chcą się po prostu leczyć za granicą, mimo że dałoby się to leczenie zrealizować w Polsce. Tutaj mam nadzieję, że Fundusz Medyczny Prezydencki trochę to zniweluje. Duża część tych zbiórek to były zbiórki na rdzeniowy zanik mięśni na leczenie preparatem Zolgensma i to mam nadzieję stopniowo zniknie, bo to już jest refundowane od tego roku. Około 2 milionów dolarów to leczenie, to były zbiórki rzędu 9-10 milionów złotych, zwłaszcza jak to było realizowane w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o wyposażenie w sprzęt polskich szpitali, no to mamy do czynienia naprawdę z rewolucją. Tak? To się niesłychanie poprawiło w ciągu ostatnich 5-10 lat. Umiejętności ludzkie stale rosną, także tych schorzeń jest coraz mniej, no natomiast no są ciągle takie pewne unikalne przypadki, gdzie leczenie w Polsce na takim najlepszym światowym poziomie nie jest dostępne.
A co dzisiaj jest trendem w chirurgii dziecięcej? Ja już nie wspominam o laparoskopii, bo to jest chyba już normalna rzecz,
to jest standard.
Ale co badacie jako naukowcy? W jakim kierunku poszukiwane są rozwiązania, nowe może technologie? Tak sobie myślę może o robotycznej chirurgii, która jest już coraz powszechniejsza wśród dorosłych, czy wśród dzieci także?
W 2017 roku była taka akcja, kiedy była ogromna nadwyżka budżetowa wskutek uszczelniania systemu podatku VAT, która pozwoliła wygospodarować środki na wyposażenie wielu oddziałów pediatrycznych, oddziałów onkologicznych i wtedy dla mnóstwa oddziałów zakupiliśmy sprzęt właśnie do chirurgii małoinwazyjnej, więc to jest już dziś standard, dlatego to wspominam. Natomiast jeżeli chodzi o kierunki, w jakich rozwija się chirurgia, no to tak, to są jakby dwa takie trochę przeciwstawne kierunki. Z jednej strony coś, co powiem przeciw sobie, mianowicie odbieranie roli chirurgii poprzez inne nowoczesne metody leczenia. Stosowanie na przykład leków przeciwciał różnego rodzaju czy terapii celowanych, które pozwalają kontrolować małopłytkowość i niwelują konieczność splenektomii, czyli usunięcia śledziony. Nowoczesne metody leczenia hemofilii, gdzie można te przeciwciała nowoczesne podawać podskórnie i nie ma już potrzeby zakładania długotrwałych dostępów naczyniowych. Więc z jednej strony mamy inwazję nowoczesnego leczenia farmakologicznego w oparciu o terapie biologiczne i celowane, ale z drugiej strony mamy inwazję nowoczesnych technik i obrazowania i technik wspomagania chirurga w czasie zabiegu. I tu jest cała robotyka, która ma oczywiście no, też i swoje problemy. Tu jest cała technika fuzji różnego rodzaju obrazów, która umożliwia chirurgowi śródoperacyjny podgląd w badania obrazowe pacjenta, umożliwia rzutowanie na przykład obrazów z tomokomputera czy z rezonansu na obraz z monitora operacyjnego, który chirurg widzi przy laparoskopii czy torakoskopii, czy też operowanie w specjalnych goglach, które pozwalają na integrację tych różnych metod obrazowania.
To jest przyszłość? Pan by, profesor, chciał to u siebie w klinice wszystko mieć? Czy może pan już coś ma z tego sprzętu?
No nie, tak aż zaawansowanych sprzętów nie mam. Ja wierzę, że to jest przyszłość, choć oczywiście w tej przyszłości chyba lepiej się porusza młode pokolenie gier komputerowych, telefonów komórkowych, smartfonów. No ale to na pewno ułatwia. To my nie jesteśmy oczywiście jeszcze na tym etapie i nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy, że to robot przeprowadzi operację, bo przypominam, że nawet te tak zwane operacje robotowe są przeprowadzane przez chirurgów i manipulatorami robota steruje chirurg, który siedzi za konsolą, więc to nadal jest operacja realizowana przez człowieka, ale ja myślę, że zbliżamy się do tego stopniowo, do tego momentu, gdzie operacje będą początkowo zasymulowane w oparciu o badania obrazowe, w oparciu właśnie o tę fuzję wizję obrazu rzeczywistego z pola operacyjnego z obrazami z badań przedoperacyjnych i w którymś momencie być może dojdzie do tego, że to robot będzie w stanie przeprowadzić operację, a chirurg będzie tylko to nadzorował.
A jakie unikalne techniki operacyjne, procedury i w jakich schorzeniach wyróżniają klinikę, którą pan kieruje, lekarzy, którzy przeprowadzają tam zabiegi. Co robicie, co jest rzadkie w Polsce albo wręcz unikalne?
No jako jedyny polski ośrodek przykładowo przeprowadzamy operacje tak zwane HIPEC, czyli to są operacje cytoredukcji rozsianych nowotworów w jamie otrzewnej u dzieci, bo mówię o dzieciach, u dorosłych tych ośrodków jest co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście.
Czyli to jest taka dootrzewnowa chemioterapia.
To jest dootrzewnowa chemioterapia w tak zwanej hipertermii, gdzie ona jest podgrzana i to pozwala na skuteczne leczenie nowotworów z rozsiewem wewnątrzotrzewnowym. Takich przypadków nie ma wiele, ale my jesteśmy jedynym polskim ośrodkiem, który to robi. Operujemy też długoodcinkowe niedrożności przełyku jako jeden z dwóch polskich ośrodków. Także no mamy takie swoje standardowe działki, zaawansowaną wideochirurgię w urologii dziecięcej, czy na przykład operacje skomplikowane guzów wątroby, których rzeczywiście w Polsce robimy najwięcej wspólnie z Centrum Zdrowia.
I to jest ten kierunek rozwoju, który chciałby pan dalej realizować w klinice? Właśnie guzy wątroby i tego typu zabiegi
tak,
skomplikowane?
Z całą pewnością prowadzimy badanie kliniczne w tej chwili jako ogólnopolski koordynator dotyczące właśnie nowotworów wątroby u dzieci.
Bo też z całej Europy do pana przyjeżdżają dzieci, prawda?
No zdarza się. We współpracy z resztą z ośrodkami i ze całej Europy, i ze Stanów Zjednoczonych, i nawet z Japonii. Ja powiem tak, jak zostawałem szefem, a to już było dawno, bo to był początek lat, połowa lat 2000, to zdałem sobie sprawę dosyć szybko, że my nie jesteśmy w stanie konkurować z całym światem we wszystkim, tak? Że powinniśmy realizować chirurgię dziecięcą na bardzo dobrym, przyzwoitym europejskim poziomie, ale mieć też takie swoje lokomotywy, takie swoje sztandarowe działalności, gdzie chcemy być w gronie najlepszych. No i tak się staramy robić.
Ale dlaczego to akurat ta wątroba i nowotwory wątroby? Nie było specjalistów? Czy było się od kogo uczyć po prostu? I to panu dlatego...
Znaczy, z jednej strony to było zainteresowanie jeszcze mojego poprzednika i nauczyciela, pana profesora Czesława Stoby. Z drugiej strony to była taka działka naukowa i kliniczna, która w Polsce nie była tak bardzo zagospodarowana. Jak ja zacząłem swoją karierę lekarską, wtedy zaczęliśmy organizować polską onkologię dziecięcą. Zupełnie niejako od zera w oparciu o współpracę międzyośrodkową. I to były wczesne lata 90. Dzięki temu i temu wszystkiemu, co się później zadziało, polska onkologia dziecięca jest naprawdę w europejskiej czołówce i my w wynikach leczenia nie odstajemy od innych ośrodków europejskich. To jest duża różnica w porównaniu z onkologią u osób dorosłych, gdzie jednak ta przepaść taka rzędu powiedzmy 8-10% występuje. My jesteśmy w stanie 80% dzieci z nowotworami dziś wyleczyć. Oczywiście te różnice są spore pomiędzy poszczególnymi nowotworami, ale średnio można tak powiedzieć.
Panie profesorze, pan odbył staże naukowe w wielu ośrodkach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie chyba te znajomości, przyjaźnie może nawet można powiedzieć, przetrwały do dziś, bo sprowadzał pan jeszcze przed pandemią, zapraszał tutaj na takie pokazowe operacje, na szkolenia, na kursy najlepszych chirurgów dziecięcych właściwie z całego świata. To trochę przez pandemię chyba zostało przyhamowane, ale będzie coś takiego jeszcze? Zrobi pan jeszcze taką operację pierwszą na świecie,
że tak,
albo pierwszą
że jak
w Polsce?
Będziemy chcieli robić coś nowego, czegoś nowego się nauczyć, to ja zawsze wolę, jeżeli ktoś przyjedzie i to pokaże, bo przy wielu operacjach jest mnóstwo takich kruczków technicznych, których się nie wie, o których nie piszą podręczniki, które nie zawsze można zobaczyć na filmie. To jest czasami sposób układania rąk, użycie tego, a nie innego narzędzia, sposób preparowania. To są takie drobne szczegóły, które w ostatecznym rozrachunku decydują o sukcesie albo nie.
Bo ta współpraca działa w dwie strony. Pan również jeździ, prawda?
Tak, ja
na
również
jeżdżę, i operuję za granicą.
Za niedługo będę jechał do Indii, będę tam miał wykłady. Rzeczywiście ten wyjazd do Stanów bardzo mi pomógł, nie tylko w sensie takim, że się wiele nauczyłem chirurgicznie, ale nauczyłem się pewnego sposobu myślenia, pewnego podejścia i to zaowocowało. Rzeczywiście pewne znajomości trwają do dziś. Na przykład poznałem wtedy też jako takiego młodego kolegę, doktora Stevena Rosenberga, który nas wielokrotnie odwiedzał z USA, który jest dzisiaj takim absolutnym guru wideotorakochirurgii u dzieci, który jako pierwszy zoperował wrodzoną niedrożność przełyku, pierwszy zoperował wideochirurgicznie wadę płuca, która wymagała usunięcia jednego z płatów płuc, czyli z wykonania lobektomii i tak dalej. Ja pamiętam wtedy, no to wszystko dla mnie tam było oszałamiające, niesamowite. Kserowałem na potęgę podręczniki, przywiozłem, nie wiem, ze dwie walizki różnych odbitek prac, książek całych skopiowanych. Nie przewidziałem, że będzie internet z czasem i wszystko już to można znaleźć.
Tak, to pana były takie osobiste doświadczenia, ale pan zadbał też o swoich ludzi, można tak powiedzieć, bo wysłał pan ekipę ratowników medycznych i lekarzy do, na taki staż też do szpitala dziecięcego w Cincinnati.
Tak, to przy okazji budowania centrów urazowych dziecięcych, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest działalność zespołowa dzisiaj medycyna i nie chodzi już o przeszkolenie jednego człowieka, chodzi o szkolenie całych zespołów, w które wchodzą i ratownicy, i pielęgniarki, i lekarze różnych specjalności. I żeby zakończyć ten wątek amerykański, ja powiem szczerze, wtedy dla mnie tam wszystko było nowe, tam właśnie się pojawiał internet, biblioteki elektroniczne dostępne w formie online, publikacje, w podstawie tego wszystkiego
jeszcze
w ogóle nie było.
Tak,
to były wczesne lata 90. Tak. No to był dla mnie jeden wielki szok. I do głowy mi wtedy nie przyszło, że po tych kilkudziesięciu latach ja będę z nimi się spotykał jak równy z równym, bez żadnych kompleksów, że skutkiem moich działań będzie to wielkie międzyośrodkowe badanie w guzach wątroby, gdzie uczestniczą na równych prawach Polacy, Europejczycy z innych krajów, Amerykanie i Japończycy i będę uczestniczył w takich przedsięwzięciach naukowych i klinicznych.
Profesor doktor habilitowany Piotr Czałderna, kierownik Katedry Kliniki Chirurgii Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Radiowo, naukowo. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam ponownie. Chirurgia dziecięca to dziedzina, którą zajmuje się mój dzisiejszy gość, profesor doktor habilitowany Piotr Czałderna, kierownik Katedry Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, chirurg dziecięcy musi zoperować wszystko u dziecka, czy są jakieś takie podspecjalizacje?
No powiedzmy, że prawie wszystko teoretycznie, tak? Natomiast jest taka nieformalna tendencja jednak do specjalizowania się w obrębie poszczególnych poddziedzin, szczególnie w dużych uniwersyteckich ośrodkach. Czyli nie jest tak, że wszyscy się zajmują wszystkim, jednak jedni się zajmują bardziej chirurgią noworodka, inni bardziej chirurgią onkologiczną, inni bardziej urologią, no ale właściwie wyznacznikiem naszej dziedziny jest rozpoznanie, które brzmi dziecko, pacjent poniżej 18 roku życia i teoretycznie wszystko od palca u nogi po czubek głowy musimy umieć zoperować. Z wyjątkiem może pewnych wyspecjalizowanych operacji kardiochirurgicznych, wad serca i z wyjątkiem wyspecjalizowanych operacji neurochirurgicznych.
No i chyba nie operujecie też rozszczepienia, tak?
To zależy od ośrodka. My akurat w Gdańsku nie, chociaż kiedyś to robiliśmy, ja pamiętam jeszcze jak się uczyłem chirurgii
klinika
dziecięcej.
Klinika chirurgii plastycznej to.
Teraz to robi klinika chirurgii plastycznej, tak. To jest różnie w różnych ośrodkach i nawet w różnych krajach. Gdzie niegdzie robią to chirurdzy plastycy, gdzie indziej laryngolodzy, a jeszcze gdzie indziej chirurdzy dziecięcy.
A taka operacja, panie profesorze, to jest wiele godzin stania przy stole operacyjnym, wiele godzin pewnie więcej przygotowywania niż sam zabieg trwa, a często i długi zabieg również, prawda?
No, ja pamiętam dawne czasy, gdzie jeden z amerykańskich chirurgów ogólnych powiedział złośliwie a propos chirurgii dziecięcej, że królika to każdy chirurg ogólny umie zoperować, co jest oczywiście kompletną nieprawdą, ponieważ dzieci są zupełnie inne od dorosłych, wymagają bardzo dużej delikatności, szczególnie te małe. I my rzeczywiście operujemy pacjentów, którzy ważą czasami 500 gram, czyli są jak malutka laleczka, a czasami operujemy pacjentów, którzy ważą 120-130 kg.
Ile razy trzeba
tak
powiększyć, bo rozumiem, że to mikroskop tutaj jest niezbędny.
W lupach operujemy chirurgicznych te najmniejsze dzieci, które powiększają 2,5 raza, 3,5 raza, żeby rzeczywiście mieć dobry obraz śródoperacyjny, ale tak jak pani powiedziała, u dzieci wiele czasu potrafi też zajmować przygotowanie pacjenta do zabiegu, bo anestezjologia dziecięca, mimo że nie jest wydzieloną dziedziną medycyny, to jest bardzo trudną i skomplikowaną działką i samo założenie wkłucia, czy tętniczego, czy centralnego potrafi zabierać bardzo wiele czasu, szczególnie u tych najmniejszych dzieci.
Jakie są najczęstsze problemy? Bo te wszystkie rzeczy, o których myśmy rozmawiali wcześniej, to bardzo skomplikowane choroby, one no, występują, ale nie są chyba takie najczęstsze. Klinika jest wysokospecjalistyczną jednostką, ale pewnie operujecie też wszystkie inne potrzebne zabiegi się wykonuje, no ze względu na to, że chirurgów dziecięcych jest po prostu mało, a dzieci chorują i trzeba im pomagać.
Nas jest w Polsce około 400, jeżeli mówimy o wykształconych specjalistach. No i te operacje z jednej strony spektrum to są operacje planowe, które trwają pół godziny, 45 minut, takie jak operacje przepuklin, wnętrostw, stulejek, które
czyli
robią wszystkie oddziały
takie,
chirurgii
tak?
dziecięcej. Mhm. I my też oczywiście je robimy, bo taka jest potrzeba. No a z drugiej strony są skomplikowane wielogodzinne operacje, czy onkologiczne, czy rekonstrukcyjne, w bardzo skomplikowanych wadach, wielkich guzach. I najdłuższy zabieg, który ja robiłem, to ile pamiętam, chyba z 16 godzin trwał.
Chciałam zapytać jeszcze o chirurgię onkologiczną, mhm. bo u dorosłych my słyszymy często zabiegi oszczędzające. Mhm. Mówi się zabiegi oszczędzające, czyli takie, które połączone są często z radioterapią, po to, żeby oszczędzić cały narząd, nie wycinać wszystkiego, usunąć tylko guza z okolicą i naświetlić to miejsce. Czy u dzieci podobnie? Podobna terapia się stosuje?
Tak, ja bym nawet powiedział, że podejście do dzieci było prekursorskie w stosunku do podejścia do dorosłych. Dlatego, że myśmy bardzo wcześnie zaczęli stosować leczenie takie wielospecjalistyczne, oparte na wstępnej chemioterapii, podczas gdy u dorosłych na ogół zaczynano od chirurgii. To się teraz już trochę zmieniło. Także zawsze stawialiśmy na operacje oszczędzające. Radioterapia też bywa stosowana, ale rzadziej, dlatego że trzeba pamiętać, że radioterapia ma bardzo poważne konsekwencje długofalowe dla rozwoju dzieci, tak, bo powoduje zaburzenia wzrostu tkanek, powoduje zaburzenia wzrostu kości, więc my radioterapii się staramy unikać, szczególnie u dzieci bardzo małych. Ale generalnie zasada operacji oszczędzających w chirurgii onkologicznej dziecięcej jest absolutnie obowiązująca. Operacje te okaleczające są zarezerwowane dla bardzo wyjątkowych przypadków, na ogół wznów czy wielokrotnych wznów.
Pan podkreśla zawsze, że organizm dziecka w zaskakujący sposób się regeneruje, w przeciwieństwie do organizmów ludzi dorosłych. Czy wiadomo, dlaczego tak jest? Ktoś zbadał w ogóle to zjawisko?
Tak, rzeczywiście jest. To dotyczy czy wielkich urazów, czy właśnie wielkich operacji. No, widywałem w swoim życiu pacjentów, którzy wychodzili z kliniki w stanie no, niemalże wegetatywnym. A potem po roku spotykałem takie dziecko na ulicy, które normalnie szło, mówiło i tak dalej, po dużych urazach. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No dzieje się to tak, że, dlatego że organizm dzieci jest bardzo plastyczny, bo to jest organizm w stadium rośnięcia, w fazie rozwoju, gdzie jedne części na przykład mózgu potrafią przejąć funkcje innych, które zostaną uszkodzone. I ta plastyczność, to dojrzewanie i wzrastanie organizmu powoduje, że zdolności regeneracyjne są nieporównywalnie większe niż u dorosłych. No a na dodatek mniej mamy problemów związanych z chorobami towarzyszącymi, prawda, przewlekłymi, które u dorosłych też są częste.
Czy nadal pan pomaga uchodźcom z Ukrainy? Nadal oni przybywają przecież, prawda? I to i dorośli, i dzieci. Pamiętam, jak dziękowała panu pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zełenska, za właśnie pomoc dzieciom z Ukrainy. Oni trafiają tutaj do kliniki, do pana w Gdańsku nadal?
Tak, regularnie operujemy pacjentów z Ukrainy. No rzeczywiście ta wielka akcja dotycząca ewakuacji pacjentów onkologicznych prawie z całej Ukrainy, gdzie objęto nią ponad 1000 osób, się już skończyła, no bo to się wszystko udało, tam też sytuacja na zachodniej Ukrainie się poprawiła i to oczywiście
ale
było...
Ale operują już tam chirurdzy
dzieci? Tak, tak, tak. Chirurdzy dziecięcy, ja miałem okazję niedawno być we Lwowie z naszą panią prezydentową, więc odwiedzałem ten zaprzyjaźniony szpital dziecięcy, właśnie onkologiczny. Coś tam zresztą zawiozłem, akurat skonsultowałem jednego pacjenta, którego operowali następnego dnia, co się bardzo przydało, bo dzięki temu oni zmodyfikowali plan swój początkowy i udało im się wszystko szczęśliwie zoperować. Ja nadal jestem z nimi w bieżącym kontakcie, ale to wszystko ma już taki bardziej indywidualny dzisiaj wymiar, a nie wymiar taki zbiorowy, jak właśnie przy tej wielkiej akcji ewakuacji pacjentów onkologicznych i nefrologicznych.
Dzisiaj często słyszymy, że nie ma chętnych do takich specjalizacji chirurgicznych. Mówił pan, że was, chirurgów dziecięcych, w Polsce jest 400. To bardzo mało, wydaje się. Jakim cudem w ogóle to wszystko funkcjonuje, że nie ma jakichś niesamowicie długich kolejek do zabiegów. Ale czy pan jest spokojny o chirurgię dziecięcą, będą chętni, żeby się kształcić w tej specjalizacji. Znalazłam gdzieś w internecie taką informację, że zawieszony został z powodu braku lekarzy, właśnie chirurgów dziecięcych, oddział w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. Mhm. To są takie straszne informacje. Musimy się szykować, że będziemy coraz częściej to słyszeć z różnych stron.
Mamy rzeczywiście problemy z utrzymaniem oddziałów tych terenowych, tak? Zresztą w województwie pomorskim też mamy trochę problemów na tym tle. To nie tylko Gliwice, Bełchatów. Teraz też jest czasowo oddział w Wejherowie zamknięty. No mam nadzieję, że od 1 listopada podejmie normalnie działalność.
Ale nie chcą młodzi lekarze
To jest wiele przyczyn. Jedna jest taka, że młodzi lekarze rzeczywiście wybierają dzisiaj specjalności, które są lżejsze, przyjemniejsze, obarczone mniejszą odpowiedzialnością.
Nie trzeba stać kilkanaście godzin przy stole na przykład.
Jeżeli popatrzymy na to, co się znajduje w priorytecie wyborów specjalizacji, to nie są to chirurgie, tylko to są dyscypliny typu dermatologia, radiologia, medycyna rodzinna, ewentualnie chirurgia plastyczna. Chirurgia ogólna ma ogromne problemy. Chirurgia dziecięca też ma problemy, dlatego między innymi zostaliśmy uznani przez Ministerstwo Zdrowia za specjalność priorytetową. Może to się troszeczkę poprawiło, ale rzeczywiście największym kłopotem i przyczyną zamykania oddziałów terenowych nie są dzisiaj braki aparaturowe czy złe warunki lokalowe, tylko braki kadrowe. I ja się tego trochę boję. Nie wiem, jak to będzie.
Pan ma w tej chwili
trudna
w kształceniu młodych lekarzy?
Mamy na szczęście w procesie kształcenia młodych lekarzy. Jedna koleżanka świeżo skończyła specjalizację, następna jest w trakcie, mamy następnego chętnego. Wiem, że też w oddziale w szpitalu Kopernika jest sporo młodych lekarzy. No tylko pytanie też jest takie, czy oni będą chcieli pracować potem w szpitalach terenowych, jak skończą kształcenie, bo z tym bywa różnie, to po pierwsze. No a po drugie, to nie jest tak, że są tłumy chętnych, tak? I że mamy po ileś osób na jedno miejsce. Nawet tak prestiżowe specjalności niegdyś, jak kardiochirurgia, zaczynają się borykać z niedobrami kadrowymi, no bo myślę, że młode pokolenie nie chce tak ciężko pracować. I jak rozmawiałem ze swoimi kolegami ze Stanów czy z Europy, wszędzie jest ten sam problem. Mamy problem z innym pokoleniowym podejściem do uprawiania medycyny i trudnych specjalności.
28 października jest kolejny koncert z cyklu Muzyka Czyni Cuda. To jest taki cykl, który pan już od wielu lat organizuje. W Filharmonii Bałtyckiej odbywają się koncerty, na które zaprasza pan światowej sławy śpiewaków operowych, śpiewaczki operowe. W tym roku kolejny taki koncert. Zawsze z tyłu gdzieś jest ten charytatywny cel, bo zbieracie państwo na właśnie wyposażenie, na doposażenie kliniki. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Co jest wam potrzebne i kto przyjedzie do
Gdańska? Naszą gwiazdą będzie Thomas Hampson. To jest wielki amerykański baryton. Człowiek, który śpiewał we wszystkich scenach operowych świata, który daje wiele koncertów, który jest naprawdę legendarną postacią, bywa nazywany ambasadorem pieśni, prowadzi też szeroką działalność edukacyjną, kulturalną. Co ciekawe, był też pionierem nowych technik mobilnych w edukacji i w promowaniu muzyki. Nagrał ponad 170 płyt, więc ogromną liczbę, absolutnie ogromną liczbę. Zapraszam na ten koncert. Będzie pierwsza część, to będzie taki repertuar operowy, bardziej druga część trochę repertuar lżejszy, amerykański, muzykalowy. A na co chcielibyśmy zebrać? Chcielibyśmy zebrać na generator do elektrochirurgii dla naszej kliniki, czyli mówiąc krótko, taką koagulację do używania.
Bo jakiś czas temu klinika przeprowadziła się z Nowych Ogrodów na teren Szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. To już chyba ponad rok jest, tak?
Tak, już ponad rok jesteśmy w tej nowej lokalizacji.
Na nowo pan zaczyna zbierać.
No tak, bo wiele sprzętu tam zostało, ale oczywiście służy chirurgii dziecięcej, bo przecież oddział w Szpitalu Kopernika pozostał. Myśmy się podzielili i powstały dwa oddziały o troszkę różnych profilach. Tutaj dostaliśmy sporo wyposażenia, no ale zawsze są jakieś nowe potrzeby.
Nowinki gdzieś tam.
Szukamy właśnie jakichś nowinek, jakichś rzeczy, które akurat może koagulacja to nie jest taka super nowinka, ale no jest potrzebna i zawsze się staramy uzupełniać to, co może nam kupić szpital, czy uczelnia, czy Ministerstwo Zdrowia.
To panie profesorze, gdzie bilety, gdzie informacje znajdą osoby zainteresowane tym koncertem? 28 października.
Bilety jeszcze
państwa,
ciągle
wieczorem.
Są. Myślę, że to będzie piękne wydarzenie muzyczne. Zapraszam do wejścia na stronę internetową Filharmonii Bałtyckiej i tam też można kliknąć w link kup bilet i zostanie stanie się przekierowanym do elektronicznego systemu zakupu biletów.
Profesor doktor habilitowany Piotr Czałderna, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydent sekcji chirurgii dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych, przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Ochrony Zdrowia, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Panie Profesorze
za bardzo miłą rozmowę i zapraszam na koncert.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. Radiowo, naukowo.